Jak trafiłeś tutaj pierwszy raz?
Taka piękna pani mnie to zaprosiła. Ula Nadolna Dyl. Będąc na spektaklu w Jerutkach, teraz obecnie w Fundacja Kreolia, a wtedy taki początek działalności i no i pierwsza nasza stodoła to właśnie była taka mała stodółka na terenie Kreolii w Jerutkach i tam zrobiliśmy Dziką Jabłoń. Taki pierwszy spektakl stodolany. I po jednym z tych spektakli właśnie podeszła do nas, do mnie i do Ewy ta piękna Ula. I mówi, słuchajcie, bo mamy my w Nadleśnictwie Spychowo mamy taką rozpadającą się stodółkę, stajnię, bo to trudno nazwać stodołą. Jak widzisz, to jest obiekt z muru pruskiego. Murowany przede wszystkim, nie tak jak stodoły drewniany. I może by się coś dało zrobić takiego, żeby uratować ten budynek, bo jest przeznaczony do rozbiórki, no bo to jest rzeczywiście duży budynek, trudny do wyremontowania, no z olbrzymim potencjałem, ale jednocześnie no taki wysokonakładowy, żeby go wybronić przed rozbiórką. Może byśmy coś wspólnie tutaj uradzili i spróbowali jakoś go zanimować. Zreanimować właściwie tak, żeby zaistniał jako obiekt i żeby nie można było go rozebrać po tym zaistnieniu.
Ja jestem Mazurką nowego pokolenia, tak? Czyli ja się urodziłam w Szczytnie i zawsze chciałam tutaj wrócić. Podróżowałam trochę w czasie studiów. I też szukałam sobie takiej drogi życiowej. I pamiętam nawet ten taki przełomowy moment. To jest taki nawet, można powiedzieć, romantyczny, tak? Ale Mongolia i Indie. I pamiętam, że właśnie w tych Indiach byliśmy na jakiejś takiej przełęczy, gdzie przewodnik zaprowadził nas do swoich rodziców. I on był już z takiego nowego świata, bo już prowadził turystów. A ci rodzice żyli tak bardzo prosto, tak? Wypasali owce i nocowali tych turystów, którzy chodziliśmy tam na przełęcze takie, tam 4,5 tysiąca. I pamiętam właśnie, że ta wizyta i ci szczęśliwi ludzie, od których po prostu, to nie był tylko ten jedyny przypadek, ale pamiętam, że wtedy ta taka decyzja w głowie zapadła, tak? Że jednak człowiek, jeżeli żyje w pobliżu swoich korzeni, jest szczęśliwy. Tak po prostu gdzieś mi to życie podpowiedziało. I ja pamiętam, że wtedy to mnie tak utwierdziło, tak, że ja po prostu chcę tutaj wrócić. Ja chcę wrócić do tych lasów, w których się wychowałam i chcę być blisko tego miejsca.
Jest to silnie oddziałujące miejsce. Bez przeceniania oczywiście. Ja nie chcę tutaj, żeby to poszło na sztandary czy na pomniki, że jest to jakiś taki, nie wiem, czakram energetyczny albo coś w tym rodzaju. Nie, nie. Ale dla tych paru osób jest to miejsce, które czaruje w jakiś sposób. No, bardzo blisko cywilizacji, bardzo blisko wsi, a jednocześnie już gdzieś tam na skraju lasu, na skraju puszczy, jakby w innej rzeczywistości troszeczkę. Więc to być może to jest też tak, że jakby odrealnione jest, takie oderwane od tej codzienności. No i mocno zapada ludziom w ten stan taki emocjonalny, a nawet, tak jak słyszeliśmy, przeżyć takich bardzo osobistych doznań, najczęściej przyjemnych. Poza tym, że rzeczywiście dzieje tego miejsca nie oszczędziły choćby tego budynku dawnego Nadleśnictwa Chochu. No, ale to żyje. I jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy, to jest to, że to miejsce otwiera i skłania do opowiadania i dzielenia się swoją pamięcią. A my potrzebujemy zbudować tożsamość. Mówię my, czyli mieszkańcy Mazur, bo ta tożsamość się po prostu zgubiła. Jesteśmy tutaj przybyszami. Przyjechaliśmy z własnymi opowieściami w walizkach. Każdy z innej strony niemalże. I ci ludzie, którzy tu po wojnie nastali, mają po prostu mnóstwo takiej rodzinnej pamięci. I dobrze by było, żeby właśnie na tej pamięci, na tych refleksjach, na tych wspomnieniach zbudować tę naszą tu wspólnotę.
Zaraz pokażę jeszcze zdjęcie. Tu w takiej szczapce leśnej, gdzieś tu jest. Tu chyba tak? No. O, ten pan leśniczy, w którym w 1945 roku przyszedł tu na długi las, a po niczajki. Karcher, się nazywał Karcher, Wojciech Karcher. W nadleśnictwie Chochów w 1965 roku zmarł. Młody jeszcze chłop był. Chyba niecałe 50 lat miał. A tutaj taki pan leśniczy Lubka był. To pracował na leśnictwie Borki. To już wszyscy nie żyją. Oprócz mnie.
Henryk Wichowski, emerytowany leśnik.
Ja to zamieszkałem w Długim Lesie. Bo kiedyś było leśnictwo Długi Las. I mój ojciec się przeprowadził tam w 1945 roku. I później do nas przyszedł pan leśniczy Karcher i objął leśnictwo Długi Las. Chochów to było ileś tam tych leśnic, Długi Las, Czajki, Piasutno, Faryny, Borki, Brzozówka. No i wtedy ten pan leśniczy osiadł tam, był jeszcze kawalerem, poznaniakiem był. I wtedy ojciec, jak te Mazurzy wyjeżdżali, nie, to w Długim Borku była taka wolna osada. I żeśmy tam się przeprowadzili, no bo wiadomo, on się, młody był, się ożenił, to po co dwie rodziny. No i później ojciec był gajowym, nawet mam zdjęcie, pokażę to zdjęcie, nie? I do 59 roku ojciec pracował w lesie, u pana Karchiera w leśnictwie Czajki. A ja, jako taki mały chłopczyk, nie? Zawsze też marzyłem, że tego lasu. Najpierw mówiłem, że wjadę do kopalni, ale jak szłem do pociągu, las zaszumiał, bo ja zawracam się z powrotem, nie? No i po niej byłem pracownikiem od 57 roku, nie? No bo to było na leśnictwo Chochów, to się chodziło, jeździło się po pieniądze, nie? Tam do tej Chochowu, do nadleśnictwa. Nadleśniczym był wtedy pan Elwertowski, nie? Jerzy, Elwertowski Jerzy, a wcześniej jeszcze był pan Szulczewski. I jeszcze jakiś tam był też nadleśniczy, nie pamiętam dokładnie, Greszel czy jak, tak nie pamiętam. Pan Elwertowski to tylko od Warszawy gdzieś tutaj był rodakiem. A w 64 roku brat był leśniczym na Farinach tutaj. I mówi, to byś tak zawsze z tą siekierą chodził, nie? Idź do szkoły, bo te szkoły zaczęły istnieć zawodowe, nie? I poszłem do szkoły, do Margonina. Chodzisz Poznań. I w Margoninie skończyłem tę szkołę dwuletnią. W 64, 66 roku, bo to dwuletnia była. No i w leśnictwie Czajki pracowałem. No, później to leśnictwo na Czajki, bo ten leśniczy zmarł. A przejął taki Jóźwik, nie? I później zaraz za miesiąc dostał papiery za Udrę, wyjeżdżał. Do 65 roku, w 66 wyjechał, nie? A tu było, wszyscy Mazurzy byli, nie? Robiłem z nimi w 50 latach, nie? Ścinali jako pracownicy, ścinali. Jeszcze i te Mazurki do kulturu, do tych zalesień chodziły, nie? To dobrze ludzie byli, nie? Bardzo dobrze byli, nie? Oni tak, kurpie i Mazurzy to takie trochę pomieszane, bo przecież oni po polsku umieli mówić, nie? Oni się wcześniej już tu nauczyli po polsku mówić. Bo jak ja pamiętam, to z tymi takimi rówieśnikami chodziłem do szkoły, to oni po polsku wszystko już umieli, nie? Rozmawiali. I kończyli razem szkołę. No, tutaj jeszcze jednego takiego mam, tego Mazura na zdjęciu chyba, z którym kumplowałem się. O, Helmut Koch się nazywał. Go nazywałem Gauleiter Erich Koch. Gauleiter Erich Koch. Przezywali. Wyjechał. Dobry chłopak. Podobnie tu mnie nie było wtedy. W pracy chyba byłem. To odwiedził mnie, ale więcej go nie było.
Na wieczną pamiątkę od twojego kolegi Helmuta.
No. Helmut. O i tak to.
W stosunku do historii tego miejsca, to moja pamięć jest bardzo taka, powiedzmy, ograniczona, bo ja po raz pierwszy w 1986 roku tu się pojawiłem i to były resztki takiej zabudowy, bo budynek był nadleśnictwa, ten główny budynek mieszkalny.
Adam Krzyśków, leśnik, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
No, stodoła była w gorszym stanie niż jest w tej chwili, natomiast budynki inwentarskie po prawej stronie tego majdanu no, były w opłakanym stanie. To były stajnie właśnie i kuźnia. No i tutaj tak nie bardzo było wiadomo, co z tym zrobić. Nadleśnictwo borykało się tak, lokatorzy też nie bardzo specjalnie wiedzieli. Budynek główny mieszkalny był świeżo po pożarze i dokonano zmiany bryły, ponieważ zrezygnowano z odbudowania strychu, który tam się znajdował, bo to był budynek dwukondygnacyjny. No i to zmieniło zupełnie już tą bryłę. No, tam był dosyć dramatyczny przebieg, bo rodzina musiała się, państwa Izdebskich musiała się stamtąd właśnie ewakuować nagle i w ogóle tak jakiś ten teren był taki prześladowany przez pożary, bo obok leśniczówka również się spaliła, drewniana piękna leśniczówka. Brakowało jakiegoś pomysłu, nie? Tam ślady dawnej świetności w postaci pięknych parkietów na parterze i kasetonów świadczyły, że to była poważna budowla i nie żałowano w jej wykończenie, w jej wystrój, bo południowe Mazury to niestety była bieda. Jeżeli porównamy to już z terenem Kętrzyna, okolic, gdzie było bogatsze rolnictwo, to widać zasobność, jaka była. U nas szczycieńskie to była wielka bieda, budowano z kamienia i z drewna, z tego, co było pod ręką. Bardzo często wykorzystywano materiały z odzysku również, czyli rozbierano stare rzeczy, nie konserwowano, tylko przerabiano i najczęściej ze stratą dla architektury i dla tych zdobień. Natomiast tutaj w przypadku tego budynku to widać było, że to był poważny budynek, i gdzie nie żałowano po prostu pieniędzy na wystrój i wykończenie, no bo parkiety były naprawdę, jak to mówią, z wysokiej półki, tak? I rzadko nawet obecnie się zdarzy trafić takie właśnie rozwiązania. Czyli widać było, że to ten urząd domenalny był urzędem, który był też odzwierciedleniem statusu państwowego, tak? Państwowego, czyli zasobności kasy książęcej, no bo zarządzał jednak dużym obszarem tej puszczy Spychowskiej, puszczy Piskiej czy Mazurskiej, jak w zależności tak była tam nazywana. Za czasów krzyżackich miało to znaczenie strategiczne, żeby pas tej ziemi i bagien i mokradę utrudniał przemarsz wojska i stanowił naturalne takie oddzielenie od Mazowszan i w ten sposób utrudniał ruchy wojsk w jedną czy w drugą stronę. No ale później to się zmieniało i zaczęto szukać jednak dodatkowego zysku, zapewnienia zysku z tych nieruchomości, które stanowiły własność książęcą. Tutaj mamy akurat przykład pochodzący z 1775 roku, ale myślę, że tu trzeba było się pochylić i zbadać to bardziej dokładnie w tej konkretnej lokalizacji, tak? Myślę, że z uwagi na to położenie takie przy trakcie mrozowskim, przy rzeczce, czyli być może, że tutaj to miejsce już było wcześniej wybrane, ale to trzeba było sprawdzić. Jak widać, tutaj ta skrupulatność pruskiej administracji była dosyć duża, w związku z tym należy się liczyć z tym, że również zapisy dotyczące Chochołu znajdą się w archiwach, w zasobach archiwalnych w Berlinie. Trzeba sobie też zdawać sprawę, że to ten teren okalający tą zabudowę był również trudno dostępny z racji wysokiego poziomu wód, tak? Bo to była taka dolina rzeczna i te łąki i las był często podtapiany. W związku z tym melioracje, budowa nowych dróg, no, była tutaj przedmiotem szczególnego zainteresowania leśników. Teraz można wszędzie dotrzeć suchą nogą, no ale były takie czasy, że trzeba było brodzić w woderach. Tak? To ja już jeszcze pamiętam, że w 80-tych latach jeszcze szczególnie bliżej Rozóg, tam leśnictwo Rozogi, Kopytko, to trzeba było się zawsze uzbrajać w gumowce, bo było wilgotno, po prostu było dużo wody. W tej chwili maluchem można było wszędzie dojechać i suchą nogą wszędzie przejść. Pan Henryk Bichowski też, on powinien trochę pamiętać, bo w tych czasach on miał mieszkać właśnie, miał być lokatorem tej leśniczówki, która się spaliła po nadleśniczym Elwertowskim. Także myślę, że coś może tu wzbogacić z tych wcześniejszych relacji.
No ten budynek, co teraz ta stodowa jest, to tam podleśniczy miał bydło, owce miał, hodował i konie tam w tej stodole. 70 lata, nie? Tak. Ci, co mieszkali, to mieli znów, też tam leśniczy mieszkał, nie? I to miał też bydło, nie? I państwowy koń stojał tam, bo nadleśnictwo też miało konika, nie? To też tam stojał, też Białobora, nie? Budynek gospodarczy i jeszcze był warsztat pił mechanicznych i garaż na ciągnik był do samochodu po drugiej stronie. Nie wiem, stoi ten jeszcze, czy nie stoi? To pewnie rozebrali. Ale jeszcze tam budynek był mieszkalny, nie? Tam był, co nadleśnictwo było, bo tam w takim czerwonym było najpierw taka, tam jeszcze jest ten czerwony, taki budynek jest, może teraz już inaczej, ta no zatynkowane, to był z czerwonej cegły, nie? Coś podobnego jak ta stodowa, nie? No to tam w tym nadleśnictwie się tam przepracowało do 72 roku, a później do Spychowa, no i w Spychowie już było nadleśnictwo.
A coś może pan powie o grubym świerku i grubej sośnie?
Gruba sosna uschła już, nie ma. Tak, piorun trzaznio chyba, czy tak, jak niedaleko wieśka tam była, nie? A gruby świerk to stoi tak na krzyżówkach, nie wiem, był pan przy tym? Wiem, no. Tam podobno jakiś kłusownika zastrzelili, czy leśniczego, nie wiem, coś tam, taka legenda była. Taki stary mazur, tylko nie pamiętam, czy leśniczy kłusownika zabił, czy kłusownik leśniczego tam. Tam go zakopali.
Ale mówimy o świerku.
O tym grubym świerku. Przed wojną jeszcze było. Przed 39, nie?
Bo to taki punkt orientacyjny był.
Tak. Tam i teraz, nie? Tam też jest, nie? Jak kiedyś jeszcze w Chochole żeśmy po wypłacie, po pierwszym się spotykali, to wszyscy przy grubym świerku się spotkali. Było niedaleko Świętajna, jechać przywieźć jakieś tam posiłek i przy świerku wszyscy spotkali, a później każdy w swoją stronę pojechał. Wiadomo, jak to kiedyś było. Jedni pojechali na Piasutno, inni do Kolonii, tam. Inni na Faryny pojechali. Się rozjeżdżali, na takie miejsce było spotkania po wypłacie. Dobry dzień, Matki Boskiej Pieniężnej.
Teatr prowadzę.
A to pan prowadzi?
Ja prowadzę, tak. A znowu Ula, nie wiem, Ulę Nadolną pan zna, Dylową?
No, mam tutaj by się chyba...
No, to ona znowu takie plenery malarskie, rzeźbiarskie, taką sztukę, czyli taki ośrodek kulturalno-edukacyjny, żeśmy zrobili. No. No ale tam też i Paulina Adamska z konikami zajeżdżają od czasu do czasu tam, a to zielone przedszkola jakieś dla dzieci, no takie tam. Żyje w każdym razie, wyremontowane bardzo mocno w tak przez dwa, trzy ostatnie lata te pandemiczne mocno posunął się remont, bo i boczna ściana cała została przebudowana i teraz w zeszłym roku cały tył został przebudowany i dach. Także już staruszka pożyje następne 50 lat, daj Boże.
Ważniejszy dach, żeby nie leciały, nie?
No, tam odeskowanie, membrany, błony te założone, te takie już no tak no, na dobrze, na po dobremu zrobione.
Zawsze ktoś tam coś tam z tego skorzysta.
Dachówka też zmieniona, bo tamta to już była stara, strasznie ciężka, popękana. I... Także no już nie cieknie. No. Woda jest... Taka wiatka powstała obok i jest kibelek i prysznic i można usiąść przy stole.
No i dobrze, nie? No,
można usiąść i sobie właśnie powspominać.
Tutaj się złożyły takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, że od wielu lat w Nadleśnictwie Spychowo odbywają się plenery malarskie, które mam przyjemność organizować. I to jest też znowu taki trochę zbieg okoliczności, ponieważ jak ja przyszłam tutaj do pracy, to już te plenery się odbywały, ponieważ był nadleśniczy, który lubił coś tam sobie pomalować po godzinach, a ja, ponieważ nic nie potrafiłam sobie w życiu odpuścić, więc i skończyłam Akademię Sztuk Pięknych i skończyłam leśnictwo. I po skończeniu tych studiów i leśnych, i potem tych artystycznych, trafiam do nadleśnictwa, gdzie już te plenery jakoś tam się odbywały. Ja potem jakby pracowałam nad tym i nadal pracuję, żeby to nabrało takiego wyrazu, jaki w tej chwili ma, czyli że jest to połączenie środowisk, różnych środowisk twórczych i tych akademickich, i tych właśnie nieprofesjonalnych, i ludzi, którzy w ogóle cokolwiek się interesują plastyką, tak, malarstwem i chcą zobaczyć się, z czym to się je i skorzystać z tej wiedzy osób, które tutaj przyjeżdżają. I zawsze przy okazji organizowania tych plenerów brakowało nam warsztatowego miejsca. I okazało się, że ta stodoła jest po prostu idealna, bo i klimat, i ta historia, którą ona za sobą niesie, i miejsce takie odcięte trochę od świata, ta bliskość lasu i właśnie taka swoboda, którą tutaj tak naprawdę wszyscy odczuwają. A większość działań i większość odbiorców, którzy tutaj przyjeżdżają, to jest ta funkcja teatralna.
Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że tak będzie. Spróbowaliśmy zrobić pierwszy spektakl. To był spektakl poświęcony Juczni Mazurskiej. Wydawało mi się, że taki obiekt musi po prostu mówić swoją mową, mową tego miejsca, mową pamięci tej stąd, lokalnej. No i tak powstał scenariusz nowego spektaklu, opartego właśnie na Juczni Mazurskiej. I to był pierwszy spektakl, który zaryzykowaliśmy tutaj pokazać. I no jak się okazało, to był po prostu strzał w dziesiątkę, bo olbrzymie zainteresowanie. Przez ten sezon letnio-jesienny no dajemy od kilku do kilkunastu spektakli. I staramy się, żeby każdego roku była premiera.
Bardzo przychylnie na ten pomysł zareagował nasz nadleśniczy Krzysztof Krasula, który, nasz szef, tak, który tak naprawdę decyduje o tym. I chyba szczęśliwy dla tej stodoły to jest taki człowiek wrażliwy na różne aspekty życia, tak? I też na te kulturalne. Nawet niekoniecznie musi sam to czuć, tak? Ale widzi, że ma naokoło siebie kilka osób, które to czują. Tutaj właściwie głównie z koleżanką, z Pauliną Adamską, która znowu od tej strony tego szlaku konnego i związana z osobą Marion Dynhoff. No a ja od tej strony takiej kulturalnej, takiej, że widziałam ten potencjał, który tutaj jest jako miejsce do twórczości wszelkiej, bo to jest coś, co jest mi bliskie.
Ja generalnie to trochę bym musiał kłamać, żebym powiedział, że jestem z Chochołem bardziej tam emocjonalnie związany.
Marek Adamski, emerytowany leśnik.
Ja jako tam 6-letnie dziecko tutaj z rodzicami się wprowadziliśmy do tego domu, w którym teraz rozmawiamy. I ja od tamtego czasu, jak mi się ktoś tam spytał, co ja będę robił, kim ja chcę być, czy milicjantem, czy policjantem, czy wojskowym, to ja miałem jedną odpowiedź, że ja tam będę gajowym i 36 lat pracowałem jako leśnik tutaj na tym terenie. I nic innego mnie nie interesowało. I ja miałem to szczęście właśnie, że moja praca to była moim życiem. W 60-tych latach tam się pojawiłem właśnie z ojcem. Mój ojciec był tutaj nadleśniczym w nadleśnictwie Racibór, a pan Jerzy Elwertowski, który był nadleśniczym w nadleśnictwie Chochuł. I to nadleśnictwo było właśnie posadowione w tej osadzie, w której teraz ta stodoła jest wykorzystywana na te cele kulturalno-teatralne. Taki się zrobił ośrodek. Trochę moja córka, która też jest leśnikiem teraz, ona jest miłośniczką koni i od dziecka tam, nie wiem, 5 roku życia, czy tam któregoś, może 7, ale chyba wcześniej, i konno jeździ i ma koniki i do liceum trafiła do Mikołajek, do tego społecznego liceum Marion Dunhoff i zainteresowała się tym całym epizodem tej hrabiny, która na koniu, one we dwie, hrabina i jeszcze jakaś dziewczyna jechały wtedy tymi końmi. Jednym z etapów to była ta osada Chochuł.
Fragment książki Marion Dunhoff, nazwy których nikt już nie wymienia. Wkrótce po zachodzie słońca docieramy do nadleśnictwa Chochuł. Jako że poza ciotką Hedwig, która sama jest gościem, wszyscy mający coś do powiedzenia są nieobecni, pertraktujemy najpierw z woźnicą, ochoczo umieszczającym nasze konie w stajni i sowicie karmiącym je owsem. Potem odszukuję ciotkę Hedwig, aby uzyskać od niej zezwolenie na nocleg na strychu z sianem. Jestem zresztą lekko niespokojna, ponieważ opisano nam ją jako osobę zrzędliwą i niezbyt łatwą w obejściu. Ku mojemu zdziwieniu zupełnie nie była zaskoczona, wręcz przeciwnie. Wydawała się uważać za całkowicie oczywiste, że dwie damy pojawiły się same w środku nocy konno w tej opuszczonej przez Boga okolicy. Natychmiast uznała, że jest zbyt zimno, abyśmy miały spać w szopie. Powinnyśmy raczej nocować w domu. Wniosłyśmy więc nasze torby i otrzymałyśmy 2 łóżka z materacami w pralni, na których wyspałyśmy się wspaniale, opatulone naszymi płaszczami. Następnego dnia, gdy wyruszamy, wszystko znów jest pokryte białym szronem i znowu wstaje promienne słońce na bezchmurnym niebie. Dopiero około godziny 10 robi się cieplej. Przed nami rozciągają się olbrzymie tereny leśne wokół Chochoła, Spychowa i Pisza, które przemierzamy z zachodu na wschód. Już to porośniętymi zieloną trawą przesiekami, już to niewielkimi, zapomnianymi piaszczystymi drogami.
I córka po skończeniu liceum, po skończeniu studiów leśnych dostała pracę w nadleśnictwie w Spychowie. W tym czasie jakoś była taka dosyć presja tego lobby jeździeckiego, końskich tamtych związków jeździeckich, na brak szlaków konnych i jeździeckich w lasach państwowych, że lasy państwowe są takim konserwą, takim sztywnym, tam prawa, zakaz wjazdu i nie chcą tam słyszeć. A ona w związku z tym, że to była taka jej pasja, to jeździectwo, to postanowiła to jakoś tam troszkę przełamać te lody i ona wtedy wpadła na to, żeby w tej stodole, wiedząc, znając wspomnienia Marion Dunhoff, żeby tam zrobić też taki przystanek dla tych jeźdźców, którzy by chcieli tym szlakiem Marion Dunhoff robić sobie takie rajdy. I zresztą są organizowane, może nie jakoś tak tam dużo, ale 2-3 razy do roku są ludzie, którzy zajeżdżają, nocują, chcą skorzystać. I potem ta przyjaźń, znajomość z Urszulą Dyl, która jest taką tutaj w Nadleśnictwie Spychowo niepowtarzalną w skali kraju chyba zawodniczką, która takim animatorem tych różnych rzeczy. Następnym takim ruchem to były te plenery malarskie właśnie Urszuli na Dolnej i potem właśnie się pojawił w pewnym momencie temat tego teatru. Ja pamiętam, że WFM-ką, taką czerwonym motorem, ojciec jeździł wtedy. To był prywatny jego motor, ale tak jak jakoś tam do celów służbowych tam miał jakieś te. No i w każdym razie tą WFM-ką żeśmy zasuwali tam po tych krzokach i różnych i w tym gospodarczym budynku, który jest teraz w chwili rozebrany, nie ma śladu po nim, to tam było przystosowane do chowania koni, do krów, bo to było takie samowystarczalne tam. W tych małych domkach po prawej stronie, co tam są dwa, to mieszkała służba, która się zajmowała tym całym obiektem i no wszystko tam było.
Gospodarczy. Tutaj jest też gospodarczy. Akurat wynoszę kury z kurnika. Tu jest gospodarczy, ale gdzieś jeszcze widziałam stodołę. Zaraz ja ją namierzę. Tu chyba jest stodoła. I jeszcze gdzieś widziałam, zaraz dojdziemy. Tamta stodoła to cały czas ze zwierzakami była związana. O, tu jest stodoła. To jest właśnie Narbada, jej źrebie, które się tam urodziło. Najra.
Agnieszka Paradowska. Była mieszkanka leśnictwa Chochuł.
Ja jestem po technikum leśnym. Mąż również był. My żeśmy chcieli się znaleźć gdzieś, gdzie są super lasy. Ze względu na to, że wychowałam się na Śląsku ponad 30 lat temu, tam były praktycznie same negatywy. Teraz sytuacja się bardzo zmieniła. Zadbano o powietrze, drzewa się zaczęły uzdrawiać i zupełnie inaczej wygląda teraz Śląsk niż ponad 30 lat temu. A ja po prostu jako leśnik chciałam trafić gdzieś, gdzie są prawdziwe lasy. Więc właściwie było do wyboru góry albo Mazury. Ponieważ bardzo lubię pływać, no to padło na Mazury. I to taki był przyczynek, taki asumpt. A przeprowadzaliśmy się ze wszystkim, bo już na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie jest zresztą też przepięknie, mieliśmy właśnie owce, króliki, pszczoły. My z tym wszystkim żeśmy się przeprowadzali. Nawet właśnie z pszczołami, z ulami przez całą Polskę. Tych królików było chyba z 50 sztuk. Więc z tym całym dobytkiem Nadleśnictwo Spychowo nas tutaj przeprowadziło. Tu jest Świętajna. I tutaj jest, bo to jest tak droga i ona tutaj szła w bok. W bok. Tutaj gdzieś mieszkali państwo Płocharczykowie. A potem ona tutaj była, tak? I tutaj stodoła. To tutaj był ten budynek gospodarczy. On był długi, bo z tego budynku korzystały wszystkie nasze rodziny. Korzystał pan Płocharczyk, korzystaliśmy my i korzystał też Irysiek Rafalski. A tutaj był ten dom. Tutaj trochę ta stodoła, trochę bardziej w tą stronę. Była ścieżka wydeptana do stodoły, tylko że nie prosto z domu, bo była ścieżka tutaj przede wszystkim wydeptana. Ze względu na to, że z obory trzeba było nosić wodę. Ja tą wodę nosiłam, pamiętam. No konie potrzebują sporo się napić. A tutaj właśnie były dwa wejścia. A one chyba dalej są dwa, tak? Tam gdzieś na schodkach chyba jestem nawet przycupnięta. Na jednym ze zdjęć. Stodoła, gdy żeśmy tam zamieszkali, miała uszkodzony dach. To było jakieś takie nieciekawe zdarzenie, ponieważ widać było, że dach jest praktycznie nowy. To była nowa dachówka i podobno krótko po wymianie tego dachu zawaliło się drzewo na tą stodołę. Tam sprowadziliśmy się w 1988 roku, jesienią, jeżeli dobrze pamiętam. A tutaj pamiętam, jak żeśmy z przyczepy samozbierającej siano wrzucali do stodoły tymi wrotami. Później w tej części stodoły zostały zrobione kolejne boksy i tam były kolejne konie. Livia ze źrebakiem, to był Lokis. No i Narbatka się wyźrybiła i miała tą Najrę. Obok stodoły postawiliśmy ule. Tutaj stały ule. A po drugiej stronie właśnie był ten budynek gospodarczy. Ten, który jest tutaj na zdjęciu. To piękny obiekt z tym pruskim murem. Piękny mazurski obiekt. Te 3 kilometry od Świętajna, taka enklawa, dookoła las. Pamiętam, że niedaleko za stodołą był kapitalny maliniak. I tam chodziło się na maliny. Zbierałam maliny całymi banieczkami. I jeden raz w życiu spotkałam maliny białe. Tak jak są białe porzeczki, one są takie lekko kremowe. Tak, tam właśnie rosły też te białe maliny. Nigdy więcej później nie zetknęłam się z takim rodzajem malin. No soki, syropy były wyśmienite z tych malin. Pamiętam, że w okolicy były dwa punkty orientacyjne. One się ciekawie nazywały. To były drzewa. Gruby świerk i gruba sosna. Gruba sosna to takie drzewo, że gdy się podeszło i obejmowało je, to wręcz człowiek gromadził siły i energię. Nieprawdopodobne drzewo. No i właśnie jeszcze ten gruby świerk też tam gdzieś był na rozdrożu. To były takie punkty orientacyjne, jak leśnicy w jakiś sposób chcieli sobie przekazać, gdzie się spotkać, czy gdzie coś jest, no to a tam przy grubym świerku skręcisz tam i tam albo. A to jest przy grubej sośnie trzeba jechać tam i tam. Więc ta gruba sosna to była nieprawdopodobna. Tak mocarna, tak piękna. Robiła na mnie niesłychane wrażenie. I wrzosy. Dobrze się tam mieszkało. Naprawdę dobrze się tam mieszkało. I jakoś nikt tam nie był skory do opowieści. Sąsiedzi, którzy mieszkali z nami w tym samym budynku, też byli napływowi, tylko oni byli z Warszawy. A ten pan Szypulewski, pan Płucharczyk, jakoś nigdy żadnych tam opowieści nie snuli. No ale z drugiej strony, no my sami żeśmy tworzyli swoją historię, tak? Ja wtedy byłam za młoda. Ja przejrzałam na oczy dużo, dużo później. Otworzył mi oczy mój partner, który jest Mazurem. I dużo później sobie zdałam sprawę, ile jest historii, ile jest ludzkich przeżyć. Niestety również ile jest ludzkich tragedii związanych z Mazurami. Sama jestem ze Śląska i bardzo mi jest ciężko żyć ze świadomością, jak wiele krzywd jest tutaj w każdym kącie, na który się spojrzy, nawet w tym budynku. Ze Ślązakami się tak władza ludowa nie obeszła, bo byli potrzebni. Bo byli potrzebni do kopalni. Bo się znali na tym. A szanowna władza ludowa uważała, że rolę każdy uprawiać umie, tak? więc wyrugowano bezlitośnie autochtonów. I jak się gdzieś znalazło jakąś starą cegłę, to ona była nieprawdopodobnie ciężka. Te cegły z mazurskich obiektów, to one są niesłychane. Aktualne nie umywają się do tego co wykorzystywano dawniej. Jakieś zamki stare w drzwiach były. Ten budynek, w którym mieszkaliśmy, to on był bardzo gruntownie przez nadleśnictwo wyremontowany. To tam za wiele tego śladu nie było, ale właśnie w tych budynkach pozostałych pana, tego byłego leśniczego i tego pana robotnika. O, co było ciekawe, w tym budynku, w którym my żeśmy mieszkali, była stara terakota w korytarzyku. Ona była już bardzo wytarta, ale to z całą pewnością była jeszcze terakota z poprzednich pokoleń. To było widać. Były kapitalne piwnice w tym budynku. To też bardzo było im plus. I tak jak mówię, ja byłam wtedy za młoda. Syn starszy miał rok, jak żeśmy się tam sprowadzili. I to właśnie było przeprowadzka na Mazury z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. I ja wtedy nie byłam świadoma. Dopiero otworzyły mi się oczy wiele lat później. Wyrzutów sumienia mieć nie powinnam, bo nie byłam napływowym przesiedleńcem. Ale źle mi jest z tą świadomością. Ile krzywd wyrządzono Mazurom? Patrząc na to, jak Mazurzy gospodarzyli, to czapki z głów, same drenaże. Przecież do tej pory korzystamy z tego, jak są podrenowane pola, łąki. Jak trzeba było być niesłychanej klasy specjalistą, żeby w tamtych latach tak wypoziomować to wszystko, żeby nie było zalań. I tam z całą pewnością pastwiska były bardzo dobrze zdrenowane. 6 lat żeśmy tam mieszkali.
To czuć we wszystkim, a najbardziej czuć jak się coś wydarza w takiej sferze emocjonalnej i w sferze wyobraźni, czyli w teatrze. To naprawdę pracuje. Wielokrotnie nas pytano, dlaczego wy ze swoimi spektaklami nie jeździcie, nie pokazujecie. No, z różnych powodów. Najczęściej oczywiście są to powody też finansowe, ale jest jeden podstawowy. My nie przeniesiemy klimatu i aury stodoły do żadnego teatru, bo tego się nie da zrobić. Ten klimat, ta atmosfera, ten zapach, to, że jest tutaj kurz i ten kurz pewnie pamięta jeszcze właśnie Marion Dönhoff, a może jeszcze wcześniejszych mieszkańców, to wszystkie warstwy historyczne się nałożyły na tych belkach. Rzeczywiście zresztą sprzątając znajdowaliśmy różne ciekawostki takie z przełomu wieków, no gdzieś tam. Tak to wszystko tutaj buzuje.